Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że bezpieczeństwo jest warunkiem rozwoju. Zaznaczył, że środowisko polityczne Prawa i Sprawiedliwości zawsze będzie bezpieczeństwo stawiało na czele. Szef MON był dziś gościem specjalnym w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W uczelni odbyło się spotkanie absolwentów studiów MBA i inauguracja kolejnej edycji tego prestiżowego kierunku. Podczas wykładu pod tytułem Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Mariusz Błaszczak podkreślił, że rząd konsekwentnie pracuje nad wzmacnianiem Wojska Polskiego. Powołuje nowe jednostki, między innymi w Kolnie, Grajewie i Suwałkach. Buduje też nową dywizję w województwie podlaskim. Wicepremier zaznaczył też, że w obliczu obecnych wyzwań ważne jest wzmocnienie polskiego wojska.
W związku z tym wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesną broń. I tak, w 2018 roku podpisaliśmy umowę w sprawie systemu Patriot dla Wojska Polskiego. Jesienią ubiegłego roku już pierwsze elementy tego systemu dotarły na wyposażenie Wojska Polskiego. W 2019 roku rakiety HIMARS o zasięgu do 300 km. Już niebawem w tym roku dywizjon HIMARS będzie w Polsce. W 2020 roku podpisaliśmy umowę w sprawie F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie. W przyszłym roku pierwsze egzemplarze tych samolotów trafią na wyposażenie polskich sił powietrznych.
Minister Mariusz Błaszczak zachęcał też, aby wstępować do Wojska Polskiego. Przypomniał, że ustawa o obronie ojczyzny, która weszła w życie w ubiegłym roku, stworzyła nowy mechanizm, jakim jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Szef MON dodał, że resort ma ofertę szkół wojskowych, gdzie zwiększone zostały limity przyjęć. Politycy PiSu kontynuują objazd po kraju pod hasłem Przyszłość to Polska. Rozmowy z wyborcami mają pomóc w przygotowaniu nowego programu partii. W sobotę w Łodzi wicepremier minister kultury Piotr Gliński mówił między innymi o inwestycjach rządu w obszarze kultury. Przypomniał też, jak ta kwestia wyglądała za czasów PO-PSL. Wskazywał na sprzedane i zlikwidowane instytucje kultury, a także zaniechania w obszarze ich budowy. Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że kultura stanowi o sile narodów i wspólnot.
Żaden naród, żadna wspólnota, żadna społeczność lokalna, ale nawet i mała instytucja społeczna, taka jak rodzina czy wreszcie jednostka, nie może żyć, nie może funkcjonować, nie może się rozwijać bez kultury. Kultura tworzy naszą tożsamość, daje nam odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy. Kultura buduje więzi społeczne, buduje emocje społeczne i to te najważniejsze, te emocje i więzi, które budują wspólnotę. A wspólnota jest nam bardzo potrzebna, bo dzięki wspólnotom możemy zaspokajać wiele swoich wartości, potrzeb, interesów.
Politycy PiSu spotkali się też między innymi z wyborcami Bytowa, Raciborza i Dąbrowy Górniczej. W niedzielę przewodnim tematem będzie obrona polskiej waluty. O tym z mieszkańcami Radomia ma rozmawiać europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Z kolei z wyborcami Lublina spotka się minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. W sobotę i niedzielę w całym kraju odbywa się kilkadziesiąt spotkań. Cały cykl zakończy się na przełomie czerwca i lipca, konwencją, na której przedstawiony zostanie program wyborczy partii. Projekt ustawy w sprawie wprowadzenia corocznej wypłaty 14. emerytury trafił do wykazu prac rządu. Ma on zostać przyjęty jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Zgodnie z projektem 14. w pełnej wysokości będzie równa najniższej emeryturze i wyniesie 1445 zł na rękę. Taka kwota trafi do osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed wskazał, że w przypadku osób z wyższym świadczeniem czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Nie będzie jednak niższa niż 50 zł.
Zakładamy, że wypłata będzie na jesieni tego roku. Ponad 11 miliardów złotych mamy środki na ten cel przeznaczone. Wpisujemy na stałe w ustawę dotyczące świadczenia 14 emerytura. 13 emeryturę już mamy wpisaną, będzie 14 już też na stałe. To się dobrze przyjęło. W ubiegłym roku przecież też wypłacaliśmy i dwa lata temu. Znacznie ma bardzo duże, bo seniorzy oczekują na to wsparcie i te dodatkowe środki nam pozwolą bardziej skutecznie walczyć z inflacją.
Kwota 14 emerytury emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie, na przykład na ulgę rehabilitacyjną. Ze świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Rząd chce, aby port w Elblągu stał się czwartym po Gdańsku, Gdyni i kompleksie Szczecin-Świnoujście portem morskim Rzeczypospolitej Polskiej z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka wskazywał w Radiu Maryja, że obecnie port w Elblągu jest nierentowny ze względu na złe zarządzanie lokalnych władz. Ponadto miasto wykazuje się nieskutecznością, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na inwestycje. Przypomniał, że rząd 9 miesięcy temu zaproponował dokapitalizowanie portu kwotą 100 milionów złotych. Mimo upływu czasu prezydent Elbląga wraz z koalicją rządzącą miastem PO-PSL i Lewicą nie podjęli decyzji, czy przyjmują rządową ofertę, dodał.
Obecnie port zatrudnia 5 osób, w tym dyrektora. Jak patrzymy, jak widzimy, jak funkcjonują porty w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecin, Świnoujście, to wiemy o tym, że to są duże motory napędowe wzrostu. To są też większe wpływy podatków w kasie miejskiej. To także są nowe miejsca pracy. A szczególnie, jeżeli chodzi o Elbląg, czyli miasto, które bardzo ucierpiało na reformie Buzka, na reformie administracyjnej, dawne miasto wojewódzkie, które się wyludnia, gdzie potencjał młodych ludzi jest niewykorzystywany. Wyjeżdżają do Trójmiasta, do Olsztyna, do Warszawy. Stąd też z bólem patrzę na działania rządzącej koalicji PSL, PO i Lewica, z tego względu, że to, co rząd proponuje, jest dobre dla mieszkańców Elbląga.
Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych dodał, że przyjęcie przez władze Elbląga rządowej propozycji stałoby się jednym z motorów napędowych rozwoju miasta. Przypomniał, że obecnie port miejski w Elblągu realizuje tylko promil w krajowym obrocie przeładunkowym. Europosłowie różnych opcji politycznych podpisali w sobotę w Katowicach deklarację, w której potwierdzili zaangażowanie na rzecz rozwiązań służących zablokowaniu unijnego rozporządzenia metanowego w obecnym kształcie. Projekt tej regulacji nazwano krzywdzącym dla polskiego przemysłu wydobywczego. W katowickiej siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności grupa europosłów spotkała się z liderami górniczych związków zawodowych oraz szefami spółek węglowych. Rozmowy dotyczyły możliwości zablokowania szkodliwych dla polskiego górnictwa zapisów unijnego rozporządzenia w sprawie ograniczenia emisji metanu. Inicjatorem spotkania jest m.in. Śląsko-Dąbrowska Solidarność. Udział w rozmowach wzięła m.in. była premier Beata Szydło. Polityk w TVP Info powiedziała, że było to dobre spotkanie ponad podziałami politycznymi.
Cieszę się, że przedstawiciele różnych grup politycznych zadeklarowali tutaj w Katowicach na spotkaniu ze stroną społeczną, że będziemy wszyscy razem wspólnie przekonywać nasze grupy polityczne do zmiany tej złej dla Polski dyrektywy. Oczywiście, jeżeli chodzi o EKR, dla nas tutaj, dla mojej grupy politycznej jest jasne, że to rozporządzenie musi być zmienione.
Dyskutowane obecnie w Parlamencie Europejskim regulacje w sprawie ograniczenia emisji metanu wprowadzają od 2027 roku normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla, a od roku 2031 3 tony gazu za 1000 ton węgla. Polskie kopalnie emitują więcej, średnio od 8 do 14 ton metanu. Jak informował niedawno wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, strona polska zabiega o kompromis na poziomie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla. W uroczystość zwiastowania pańskiego już po raz 25 obchodziliśmy w Polsce Dzień Świętości Życia. To okazja do modlitwy za ludzkie życie oraz refleksji nad jego wartością. Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku w odpowiedzi na wezwanie świętego Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae. Główny cel inicjatywy to budzenie w ludziach wrażliwości na sens i wartość życia na każdym jego etapie oraz ukazywanie, że przerywanie ciąży i tak zwana eutanazja są złem. Biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński przypomniał, że życie jest największym darem Boga i powinniśmy je szanować.
nieszanowaniem życia jest i brawura samochodowa, i zabicie niemowlęcia w łonie matki. Przeróżne są sposoby. Kiedy świętujemy pamięć tego momentu z życia drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, że przyobleka się w ludzkie ciało, czyli to jest ten punkt zerowy jego życia pośród nas jako Syna Człowieczego, jako człowieka, no to powinno nas odnosić do całego pejzażu spraw związanych z uszanowaniem życia.
Ksiądz Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, zaznaczył, że obchodzony po raz 25. Dzień Świętości Życia to także okazja, by dziękować Panu Bogu za dobro, które udało się przez te lata w Polsce wypracować w kwestii uświadamiania wartości ludzkiego życia. Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin zwrócił uwagę, jak wiele jest jeszcze pracy w tej dziedzinie. To zadanie, które Jan Paweł II nam pokazał jako stałą rzeczywistość życia katolickiego, dodał ksiądz Wielądek. Na świecie blisko 350 milionów ludzi cierpi głód, w tym 150 milionów to dzieci, tak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według ONZ jednym z narzędzi do walki z tym zjawiskiem jest między innymi fundowanie posiłków w szkołach. Więcej w relacji Justyny Burzy.
Światowy Program Żywnościowy ONZ z siedzibą w Rzymie opublikował raport, z którego wynika, że głoduje lub jest niedożywionych prawie 350 milionów ludzi. Choć te liczby mogą szokować, zwłaszcza gdy mowa o dzieciach, to wiele wskazuje na to, że są to niepełne szacunki. Głód, zwłaszcza w krajach afrykańskich i Bliskiego Wschodu, zwiększa rosyjska agresja na Ukrainie i zerwane przez to łańcuchy dostaw żywności. Zjawisko głodu pogłębiają też warunki pogodowe, jak na przykład susza. To wszystko przekłada się na ceny żywności, wskazuje ksiądz profesor Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
W Egipcie kilkakrotnie podrożał chleb kupowany przez przeciętnego Egipcjanina, którego już na to nie stać, bo na skutek różnych blokad wojny w Ukrainie został zakłócony ten łańcuch dostaw. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach afrykańskich. Poprzez te wojny, które są największym nieszczęściem, uważam, tworzy się taki klimat, że ludzie biedni są jeszcze biedniejsi. A z drugiej strony prosimy, robimy naciski na to, żeby też ułatwić tym ludziom dostęp do żywności, no bo jeśli my im na miejscu nie pomożemy, to będziemy się liczyć tym, że ludzie narażając swoje życie będą się chcieli dostać do lepszego świata, czytaj do Europy.
Ksiądz profesor niedawno odwiedził Liban, dotknięty wielkim kryzysem gospodarczym. Wielu ludzi czeka tam na poprawę pogody, by trafić na Białoruś, a potem do krajów Europy Zachodniej. Jeśli nie otrzymają pomocy u siebie w kraju, będą w ten sposób szukać lepszego życia, zaznaczył ksiądz profesor. Dokument ONZ wskazuje, że jednym z najważniejszych elementów walki z głodem są między innymi darmowe lub subsydiowane posiłki w szkołach. 75 krajów z inicjatywy programu podpisało porozumienie, które ma zapewnić obiady w szkołach wszystkim uczniom na całym świecie do 2030 roku.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.